Łukasz Nogaj, witam serdecznie w mocnej rozmowie, w tym przerywniku majowym. Dziś naszym gościem jest europoseł pan Adam Bielan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, czy pogratulował pan już panu Radosławowi Witkowskiemu wygranej w wyborach?
Nie, nie miałem jeszcze okazji, nie widzieliśmy się. Uczynił się złoczym na jakichś uroczystościach. Tak, no, taki jest werdykt wyborców. Ja wspierałem w tej kampanii naszego kandydata, pana wojewoda Artura Standowicza. Jest mi przykro, że nie został wybrany. No ale z takim werdyktem nie można dyskutować oczywiście.
Czym wróży ta nowa pięcioletnia kadencja Radosława Witkowskiego dla Radomia według pana?
Mam nadzieję, że będzie bardziej ambitna, bo ostatnie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy to są największe projekty w dziejach Radomia. Największy projekt infrastrukturalny, przede wszystkim budowa lotniska za blisko 1 miliard złotych, przebudowa Wojska Polskiego, środki na budowę wiaduktu przy ulicy Żeromskiego, teraz dodatkowo środki na budowę dwóch trybun stadionu Radomiaka. To wszystko były decyzje rządu Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że miasto nie było gotowe z tego olbrzymiego wsparcia skorzystać. Dowodem tego jest to, że budowa wiaduktu się ślimacza miał być oddany wraz z lotniskiem. Lotnisko zostało oddane w zeszłym roku. Wciąż nowy dworzec kolejowy nie może być otwarty, bo nie ma tam nad nim wybudowanego wiaduktu, więc ta inwestycja zanotowała gigantyczne opóźnienie.
O lotnisko jeszcze zapytam, ale już podsumowując ostatnie wybory samorządowe, z czego wynika wygrana Radosława Witkowskiego, a z czego wynika porażka Artura Standowicza?
Myślę, że wynik, jeżeli porównamy, rozmawialiśmy przed anteną, jeżeli spojrzymy na statystyki dotyczące tych wyborów, to wynik jest porównywalny z tym, który widzieliśmy 5,5 roku temu. Myślę, że gdyby kampania pana wojewody Standowicza była dłuższa, gdyby miał więcej czasu, ten wynik mógł być lepszy. No i zachowanie kandydatów, którzy odpadli po pierwszej turze. Jestem rozczarowany wypowiedziami pana Prygla. Liczyłem na to, że jednak będzie konsekwentny w swojej krytyce pana prezydenta Witkowskiego i poprze jego kontrkandydata. No tak się nie stało.
Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że Okęcie, port lotniczy Chopina, odrobiło te straty pandemiczne i znów przyjmuje bardzo dużo pasażerów. No a kilka dni temu słyszeliśmy, że receptą na to będzie rozbudowa Okęcia. Dlaczego nie ma tutaj mowy o porcie lotniczym w Radomiu?
Jakakolwiek rozbudowa Okęcia, poza tym, że będzie niezwykle kosztowna, będzie bardzo długo trwała. Nie ma żadnych pozwoleń środowiskowych, decyzji środowiskowych, jeśli chodzi o ten projekt, więc myślę, że 5 lat to jest minimum od momentu decyzji, kiedy ta rozbudowa zostanie zakończona. Pamiętajmy, że podczas rozbudowy zostanie też zmniejszona przepustowość tego lotniska. W związku z tym, jeżeli już w tym roku to lotnisko znowu osiągnie ten maksymalny pułap, tak jak w 2019 roku, ruch lotniczy będzie musiał być przeniesiony na jakieś inne lotniska. Modlin, o czym wiemy już od dawna, jest również zatkany po korek, więc siłą rzeczy lotnisko w Radomiu jest wybawieniem dla przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze i to wyraźnie pokazuje, że decyzja o ulokowaniu tutaj lotniska nie była tylko polityczna, ale miała głębokie uzasadnienie merytoryczne. Jestem przekonany, że skorzysta na tym nasze lotnisko już w tym roku, a na pewno takim bardzo dużym wzrostem będziemy mogli się pochwalić w przyszłym roku wzrostem liczby pasażerów.
W realizacji przynajmniej jednej obietnicy Radosława Witkowskiego musi pan chyba kibicować, bo pan Radosław Witkowski obiecał w kampanii wyborczej rewitalizację fabryki broni i ponoć jest na to szansa.
Nie wiem, na czym pan prezydent opiera te stwierdzenia. Ja mu oczywiście kibicuję, bo brałem udział w stworzeniu Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Forum Radom, które zaprezentowano w czerwcu ubiegłego roku. Przypomnę, że 30 czerwca w 2023 roku na Forum Radom Przyszłości, na drugiej edycji tego Forum Radom Przyszłości podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem budynku fabryki, oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z tą umową Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało wystąpić do Ministerstwa Funduszy o realizację w ramach Krajowego Planu Odbudowy tego projektu, który jest wyceniany na kilkaset milionów złotych. ARP samodzielnie na to nie stać, a w KPO mamy idealny program pod tę inwestycję, czyli program zielonej transformacji miast, bo cały budynek miał być bardzo zielony. Niestety, po tym jak ARP wystąpiło z końcem roku do Ministerstwa Kultury o realizację tej umowy, 18 stycznia pan nowy wiceminister, pan Wyrobiec, odmówił udziału Ministerstwa Kultury i odmówił wystąpienia o środki unijne. Wiem, że Agencja Rozwoju Przemysłu w kwietniu po raz kolejny wystąpiła do Ministerstwa Kultury o zmianę tej negatywnej decyzji. Jeżeli ta decyzja się nie zmieni, to żadnego centrum nie będzie. I tutaj pan prezydent może obiecywać złote góry, ale jeżeli Ministerstwo Kultury nie wystąpi, nie wywalczy tych środków z Krajowego Planu Odbudowy, to z całą pewnością Agencja Rozwoju Przemysłu nie zrealizuje projektu za kilkaset milionów złotych, bo takich po prostu środków nie ma.
Więc czyli w tej chwili namawiam to pana, ministerstwo stoi okoniem w tej sprawie?
Z okoniem stoi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak rozumiem, pan Sienkiewicz podał się do dymisji, natomiast tę sprawę prowadzi pan Andrzej Wyrobiec i ministerstwo nie chce realizować zapisów umowy, które zostało podpisane 30 czerwca. To znaczy nowy minister, nowy rząd nie chce dotrzymywać zobowiązań, które stary rząd podjął i tutaj trzeba naciskać i tutaj liczę na aktywność pana prezydenta i całego ratusza. Agencja Rozwoju Przemysłu nie wyda 600 czy 700 milionów złotych na niekomercyjny przecież projekt, bo Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne to nie jest centrum, które się komercyjnie szybko zwróci, a jest to obiekt, poza tym, że jest piękny, wspaniały architektonicznie, widzieliśmy koncepcję przedstawioną na tym forum Radą Przyszłości w ubiegłym roku, on jest niezwykle ważny i dla miasta, i dla całego regionu, bo byłaby to placówka kulturalno-oświatowa, która by przyciągała turystów z całego regionu, środkowej Polski, a jednocześnie pełniłaby funkcje właśnie kongresowo-wystawiennicze, a więc takie funkcje, które miasto, które ma już międzynarodowe lotnisko, bardzo potrzebuje, żeby przyciągać biznes i tworzyć nowe miejsca pracy.
Jeszcze słowo o nadchodzących wyborach i o listach Prawa i Sprawiedliwości. Obiecał pan w mediach, że 2 maja, czyli dziś, dowiemy się szczegółów. Część z tych list już została opublikowana. Dzisiaj w Kielcach konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że poznamy szczegóły. Czy prawdą jest, że 2 z pana okręgu, czyli Mazowsze oprócz Warszawy, jest pan Jacek Kurski?
Dzisiaj w Kielcach na konwencji ogólnopolskiej zaprezentujemy liderów wszystkich list. Będą wszystkie listy również przedstawione mediom. Te listy zostały już złożone do okręgowych komisji wyborczych. Również u nas na Mazowszu taką listę wraz z wymaganymi podpisami złożyliśmy przedwczoraj. Mam zaszczyt być liderem tej listy, tak jak 5 lat temu i cenię sobie ten fakt, że władze Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny mi zaufały. Rzeczywiście na drugim miejscu będzie pan były prezes telewizji publicznej, były europoseł również Jacek Kurski. Na trzecim miejscu jest była wicemarszałek Senatu Maria Koc. Jest to bardzo silna lista, będzie pani poseł Anna Kwiecień, pan poseł Radosław Fogiel.
A co do innych kontrowersyjnych nazwisk w Polsce, tak jak pan Wąsik, pan Kamiński, pan Obajtek, czy chociażby pan Czarnecki, który jest, no cały czas ma sprawę, tak, o rzekome wyłudzanie pieniędzy. Czy słyszałem takie określenie, że kandydowanie tych osób ma zwiększyć frekwencję w wyborach?
To, że ktoś jest na liście, nie oznacza, że zdobędzie mandat. To wyborcy decydują, na kogo oddadzą głos. W Polsce mamy tak zwane listy otwarte, czyli de facto podwójny głos. Wyborca decyduje, na jaki komitet oddaje głos, a później wybiera nazwisko. My kierowaliśmy, tworząc te listy, kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniem kandydatów w sprawach europejskich, bo uważamy, że to będzie najważniejsza, ta przyszła kadencja Parlamentu Europejskiego będzie najważniejszą w historii, bo ona zdecyduje o kształcie naszej suwerenności, o kształcie traktatów, o tym, czy uda się cofnąć szaleńcze zapisy Zielonego Ładu, czy uda się cofnąć pakt migracyjny, więc stawiamy przede wszystkim, to jest rdzeń naszych list, na doświadczonych też eurodeputowanych, ale zawsze jest potrzebna zastrzyk świeżej krwi, więc są również politycy dotąd znani bardziej z spraw krajowych. to wyborcy zdecydują, kto znajdzie się w Brukseli. Ja a propos zarzutów chcę panu powiedzieć, że w mojej Komisji Rynku Wewnętrznego parę miesięcy temu pojawił się poseł Karpiński, który wyszedł prosto z aresztu, bohater wielkiej afery śmieciowej w Warszawie. Wyszedł z aresztu tylko dlatego, że doszło do ustawki pomiędzy kandydatem trzeciej drogi, panem Hetmanem, który zrezygnował z mandatu po to, żeby kolejny z listy, pan Karpiński, wszedł do Parlamentu Europejskiego, a teraz pan Hetman po 3-4 miesiącach w rządzie chce wrócić do Europarlamentu.
Musimy kończyć. Ostatnie pytanie. Czy gdyby Radio Radom zorganizowało debatę wyborczą kandydatów do Europarlamentu, czy weźmie pan w niej udział?
Zawsze jestem gotowy do debaty. Uważam, że im więcej debat w tej kampanii, tym lepiej. Polacy powinni poznać to, czym się zajmuje Parlament Europejski, jakie tam decyzje zapadają, a naprawdę one dotyczą w coraz większym stopniu naszego życia codziennego. To, że rosną dzisiaj ceny energii, gazu, już wkrótce od 1 lipca niestety, co zresztą koszty samochodów ze względu na fatalną dyrektywę Euro 7, przeciwko której głosowałem, to są również skutki złych decyzji, które są podejmowane w Parlamencie Europejskim, dlatego warto postawić na ludzi sprawdzonych i takich, których można prześledzić, jak głosowali w tej kadencji. Ja żadnego mojego głosowania się nie wstydzę.
Na tym kończymy. Moim Państwa gościem był pan Adam Bielan. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.